Dzisiaj chcę z wami rozważać bardzo znany, jednocześnie też przepiękny fragment z Księgi proroka Izajasza, rozdział 6, wersety od 1 do 8. Macie jeszcze tekst Pisma Świętego ze sobą. Proszę, otwórzcie ten fragment, może też tutaj się pojawi na ekranie za mną. Strona 755. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zaczęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiek nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Już moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Myślę, że wiele kazań słyszeliście już na ten fragment Pisma Świętego. Ale on jest tak bogaty, ten fragment, zawiera tyle treści, ma tyle aspektów, tyle wątków, że myślę, że można o nim mówić, mówić i mówić. Bóg nie dał mi talentu malowania. Nie potrafię nic namalować, ani nic narysować. Moja córka, jak raz narysowałem chyba kaczkę, to sobie schowała, żeby po prostu pokazywać potomnym, jakie uzdolnienia ma tata. Ale jeżeli można malować słowami, jeżeli można uruchomić wyobraźnię, to myślę, że ten tekst jest właśnie taki, że powinniśmy uruchomić wyobraźnię. Że powinniśmy spróbować zobaczyć to, co niewidzialne. Analizując tekst, mieć ten obraz przed oczyma, bo ten tekst jest wielki po prostu. To jest potężny tekst. Może nigdy w życiu nam nie będzie dane zobaczyć to, co zobaczył Izajasz. Zobaczyć tego, którego zobaczył Izajasz. Ale jak powiedziałem, gdybyśmy wytężyli nasze wszelkie zdolności i wyobraźnie, to ten obraz może gdzieś wyrysowałby się w naszym życiu. Kiedy Izajasz ma to objawienie, ma tą wizję, to jest rok 738 przed Chrystusem. Tak się zastanawiałem, czy chciałbym może to wielkie słowo, ale czy chciałbym wiedzieć to, co Bóg dawał prorokom? Izajasz tym się różnił od reszty ludzi w Izraelu, że widział przyszłość, którą Bóg mu odsłaniał. I ja tak siebie sam, gdy zastanawiam się nad tym, czy ja bym chciał widzieć przyszłość. Bo nam się może wydawać, że to jest takie fajne, takie, wiecie, no, nawet nie wiem, jakiego słowa użyć, widzieć przyszłość. Ale w przypadku Izajasza to nie było aż tak, bym powiedział, przyjemne widzieć tą przyszłość, bo on widział rzeczy, które później, gdy o nich opowiadał, to ludzie mówili: Izajasz, pizzy się najadłeś na noc. Daj spokój, chłopie. Co ty mówisz? O czym ty mówisz? Takie były czasami reakcje ludzi, którym opowiadał rzeczy, które Bóg włożył w jego serce, w jego umysł, które widział. Tak było. Jeremiasz. Więc nie wiem, czy chcieliby być takim prorokiem, na przykład dla ludzi wierzących. No i tutaj, jak powiedziałem, mamy rok 738, umiera król Uzjasz, król judzki. Jeremiasz już wie, że za 16 lat Izrael przestanie istnieć. Państwo Izrael przestanie istnieć. Samaria zostanie zdobyta przez Asyryjczyków. Ludność zostanie uprowadzona do niewoli. On to wie. Bóg to włożył w niego i on to musi opowiadać. Oczywiście głównie działał w Jerozolimie, więc w państwie południowym, w Judzie. Ale takie było jego powołanie i taka była też jego wiedza, którą Bóg wkładał w jego serce. Dla Izraela był to czas mroku, czas ciemności, czas trudny. Oczywiście byli ludzie wierni Bogu, bo zawsze w Izraelu była święta resztka. Zawsze. Zawsze pośród zamieszania, czy nawet użyję słowa odstępstwa, byli ci, którzy byli przy Bogu przez wszystkie pokolenia. Zresztą Izajasz później o nich mówi, o tej świętej reszce, która trwała, która była przy Bogu Jahwe na zawsze. Jak powiedziałem, czas ciemności, czas mroku, czas trudny i Bóg bierze młodego Izajasza i właśnie otwiera przed nim ten obraz, który wam przeczytałem. Daje mu wejrzeć za zasłonę. Wiecie, myślę, że to byłoby niezwykłe, gdyby nagle jakaś zasłona w naszym zborze się otworzyła. No widzimy, wiecie, no co widzimy? No wiele tutaj nie mamy w tym zborze. Mury, trochę sprzętu. Tak można powiedzieć nawet tak trochę ubogo, nie? No to może tak ma być. No ale pomyślmy, gdyby nagle się zasłona otworzyła. Można było za tą zasłonę, co? Zobaczyć za tą zasłonę. I właśnie Bóg to dał Izajaszowi. Otworzyła się zasłona. I on mógł za tą zasłonę popatrzeć. Otworzyły się niebiosa. No i teraz na niebie zobaczył tron wysoki i wyniosły. Tron stoi w świątyni. Dlatego, że kraj szaty tego, który siedzi na tronie, wypełnia świątynię. A więc widzi świątynię, widzi wielki, wzniosły tron. Widzi tego, który siedzi na tronie. Widzi tyle, ile Bóg mu dał zobaczyć. Widzi orszak, a więc Bóg jest otoczony, nie? On nie jest samotny, on jest otoczony. Widzi orszak, mówimy, że orszak jego stanowiły serafy. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić jakiś wielki, potężny tron. W wielkiej świątyni. Na tym tronie siedzi Bóg. Wokół tronu są serafy. Mają trzy pary skrzydeł, czyli mają sześć skrzydeł. Ale te serafy mają taką dziwną, w dziwnej są sytuacji. Dwoma zakrywają swoją twarz. Dwoma zakrywają swoje nogi w tej obecności. I na dwóch skrzydłach latają. Aż trudno zrozumieć, jak to jest, dlaczego one się tak zakrywają. Dlaczego nie powiedzą... Nie są odsłonięte, ale zakrywają. Twarz i nogi zakrywają w obecności świętego. I dalej czytamy, że wołają jeden do drugiego. Tu Izajasz właśnie ten obraz. Wołał jeden do drugiego. Nawzajem do siebie serafy wołają. Święty, święty, święty jest ten, który siedzi na tronie. Pan zastępów. Widziałem niezwykły obraz. Jakie jest przesłanie tego obrazu dla Izajasza? Jak powiedziałem, jest to człowiek, który wie o tym, co przychodzi. I jak wiemy, był to mroczny czas dla Izraela i trudny czas dla Judy. I nagle Bóg pokazuje mu się, objawia mu się, jako Bóg, który siedzi na tronie. Jakie jest przesłanie do Izajasza, dla niego? Co Bóg chce mu powiedzieć? Co Bóg chce mu pokazać? W czym chce go Bóg utwierdzić? Bóg chce go utwierdzić w tym, w czym chce utwierdzać tych, którzy w Niego wierzą. Bóg utwierdza Izajasza w tym, że święty Bóg jest na swoim tronie. Święty Bóg jest na tronie. Niezależnie od tego, czy Izrael doświadcza trudnych chwil i będzie jeszcze trudniejszych doświadczał, czy Juda będzie najeżdżana przez Asyryjczyków, czy kraje wokół będą się burzyć i próbować zniszczyć dziedzictwo Pana, to Bóg jest na swoim tronie. Takie jest przesłanie dla Izajasza. Widocznie Izajasz bardzo potrzebował tego przesłania. I ja wierzę mocno, że my żyjemy w czasie, kiedy potrzebujemy bardzo mocno to przesłanie przyjąć w naszego życia. Że oto Bóg, święty Bóg jest na tronie. Nie wiem, czy pamiętacie, w jakich okolicznościach ta wizja się powtórzyła. Jest drugi moment w historii, nie wiem, ludzkości, w historii też i Bożego ludu, gdzie ta wizja się powtarza. To ta wizja w bardzo podobny sposób, zobaczycie analogię, pojawia się w Księdze Objawienia. Przejdźmy teraz do Księgi Objawienia, do 4 rozdziału. Objawienie, 4 rozdział. I znów spróbujmy uruchomić wyobraźnię. Objawienie, 4 rozdział, wersety od 1 do 11. Jaki jest kontekst tego objawienia? Tam, jak powiedziałem, kontekstem objawienia dla Izajasza były trudne czasy, które przychodziły dla Izraela, a później dla Judy. Jaki jest kontekst tego objawienia dla Kościoła? Bo tutaj mówimy o rzeczach, które już mają miejsce w Kościele, kiedy Bóg daje apostołowi Janowi objawienie. Kontekstem dla objawienia tego objawienia jest to, co się dzieje w Kościele. Czasy Domicjana, cesarza. Apostoł Jan skazany na wyspę Patmos za głoszenie Ewangelii. Bracia więzieni. Czas zagrożenia. Jaka wizja przychodzi dla Jana, a Jan ma co zrobić? Rozesłać to wszystko do zborów. Rozesłać to ludziom wierzącym. Chrystusa. Jak powiedziałem, spróbujmy naszą wyobraźnię uruchomić. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karny olowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, to jest 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca. Postać trzecia miała twarz jakby człowieka, postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając we dnie, w dzień ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. A gdy postaci oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców, przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To jest bardzo podobny obraz. To jest bardzo podobna wizja, którą miał Izajasz. Tu też są te postacie, tu też mają sześć skrzydeł, tu też wołają, śpiewają. Tam o tyle się tutaj różni, że tam mówiły jeden do drugiego, a tutaj mamy przekaz, że śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Ja sobie sprawdziłem, bo nie wiem, jak wyglądają te kamienie, które tu są wymienione, jaspis, karneol. To są kamienie o takiej szczególnym rodzaj czerwieni. Później jest dalej wymieniony, chyba topaz jest dalej wymieniony w koło, taka też niezwykła zieleń. A ten tron stoi na morzu, ale to nie jest morze. To jest jakby podłoga z kryształu. To wszystko tworzy, wiecie, niesamowite wizje. To wszystko daje poczucie niesamowitego piękna, estetyki, majestatu, potęgi, wielkości, chwały. Wokół tronu są inne trony. Tam są postacie. Tam jest chwała, tam jest potęga, tam jest majestat. I jak czytamy, śpiewają: święty, święty jest Pan zastępów. I ciekawe jest to na końcu później, że oddają pokłon i oddają chwałę, cześć, mówiąc: Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli zaistniało. I uświadomiłem sobie później, gdy tak popatrzyłem w Biblię, jak bardzo często Bóg jest czczony w Biblii jako Stwórca. To jest coś absolutnie fundamentalnego, że Bóg w Biblii jest czczony jako Stwórca. Dlatego, że tutaj jest ukryta tajemnica tego, że w ogóle wszystko istnieje. Bracia, siostro, to, że my istniejemy, to, że mamy nabożeństwo, to, że możemy błogosławić Jonatana, to trzeba sobie uświadomić, że na początku jest Bóg Stwórca. I tylko dzięki Niemu my istniejemy. Bez Niego nie ma nic. I cały ten duchowy świat, który też istnieje tylko dzięki Bogu, bo serafów nie było, bo tylko był Bóg. Ten cały duchowy świat mówi: Boże, dziękuję Ci, bo Ty wszystko stworzyłeś i z Twojej woli co? Zaistniało i zostało stworzone. I jak powiedziałem, drugi obraz: w trudnych czasach Bóg siedzący na tronie. I apostoł Paweł kiedyś do zboru Galacjan powiedział, że wymalowałem przed waszymi oczyma obraz Chrystusa ukrzyżowanego. To jest pierwszy obraz, ja tak uważam, to jest jeden z ważniejszych obrazów, jaki powinien być wymalowany w naszych sercach. Tak? My nie mamy, można powiedzieć, nie zdobimy kaplic obrazami, ale Biblia mówi o wymalowanym obrazie, ale gdzie? W sercu, w wymalowanym obrazie, gdzie? W głowie. I uświadamiamy sobie, że w nas muszą być wymalowane obrazy. Jeżeli nie mamy tych Bożych obrazów wymalowanych, to jakie obrazy nosimy w naszej głowie? Powiedzcie mi. Jaki obraz nosisz w swojej głowie? Co jest obrazem wewnątrz ciebie? Dzisiaj mówimy o Bogu, który jest na tronie. To widział Izajasz, to widział apostoł Jan. To było przekazywane ludziom, którzy słuchali i później czytali. I dla nas jest to ważna sprawa, aby obraz Boga na tronie był w naszym wnętrzu. Bo tylko wtedy możemy pójść w życie i w życie, które staje się też niewiadomą. To uspokaja, to przynosi ulgę, to przynosi takie odpocznienie. To daje poczucie tego, że jeżeli ja nie mogę, to mój Bóg jest na tronie. Może zapytam was, a jaką Bóg dał wizję swojemu słudze Szczepanowi w krytycznym momencie jego życia? Co widział Szczepan w krytycznym momencie swojego życia? Czego stoi? Czytamy o tym, że on mówi, że widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy chwały Bożej dosłownie. Czyli co widzi? Widzi chwałę Bożą, czyli widzi Boga na tronie i Syna stojącego gdzie? Po prawicy. To jest kolejny obraz. Więc i Kościół, i Izrael potrzebował widzieć Boga na tronie. Mimo tego, że historia nie układała się dobrze, mimo tego, że rzeczy działy się źle, mimo tego, że przychodziły kryzysy i doświadczenia, przychodziła też zagłada, Bóg pozostawał na tronie. To potrzebował widzieć prorok, to potrzebował opowiadać. To potrzebował widzieć Kościół w sytuacji trudnej. To widział Szczepan, kiedy był w momencie krytycznym. I to jest obraz, który potrzebuje, aby był we mnie. I aby był w Tobie. Bo tylko to może dać spokój Twojemu życiu. Bo jest, wiecie, tyle stresów, tyle napięć, tyle niewiadomych, tyle znaków zapytania, tyle obaw o przyszłość rodziny, o przyszłość dzieci, o przyszłość kraju, o przyszłość Europy, o przyszłość świata, o przyszłość ekonomii, o wiele, wiele rzeczy, o przyszłość firmy, w której pracujesz, o zdrowie swoje, o zdrowie Twoich najbliższych. Jest tyle, wiecie, niewiadomych. I co? Jakieś takie poklepywanie po plecach nam pomoże? To jest dobre na chwilę, jak ktoś nas poklepie po plecach, powie, słuchaj, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ile razy to słyszeliśmy? To jest może i potrzebne słowo w niektórych sytuacjach, ale ono nas nie przeprowadzi. Na drugą stronę przeprowadzi cię tylko obraz Boga, który jest na tronie. I to jest coś, co ja chcę malować w moim sercu. Jeżeli dostaję trudny telefon, jeżeli wiem o jakiejś trudnej sytuacji i zastanawiam się, i może komuś się ręce trzęsą, to ja chcę mieć w sobie obraz Boga, który jest na tronie. I nie chcę myśleć, Boże, no ta sytuacja jest trochę taka nieprzewidywalna. Ona jest dla mnie nieprzewidywalna, ale nie dla tego, który siedzi na tronie. Czy myślicie, że Bogu się wymknęły sprawy spod kontroli? Czy myślimy, że coś się dzieje, co Bóg po prostu ma zamieszanie i musi robić naradę? Słuchajcie, zróbmy naradę, bo ja nie wiem, co mam... Co... Tak nie jest. Wiecie, Bóg jest najbardziej spokojną osobą we wszechświecie. Jego pokój jest absolutny. Jest absolutny Jego pokój. Bo On wie, co będzie za chwilę, dokąd to zmierza i jaki będzie finał. Ja chciałbym umieć odpocząć przy Bogu, który siedzi na tronie. Mówię wam to szczerze. Chciałbym sobie tam siąść pośród tych serafów. Niech one sobie śpiewają, wołają jeden do drugiego, a ja bym sobie tam chciał gdzieś przycupnąć, może z tyłu albo gdzieś. I być tam po prostu. I słuchajcie, to jest najlepsze miejsce. To jest miejsce absolutnego bezpieczeństwa. Przy Bogu, który jest na tronie. Wiecie, jak małe dziecko leci do ojca, do taty i go gdzieś tam łapie za spodnie. Już czuje się lepiej. A co, kim jest tata? Co on może? No dla dziecka może bardzo wiele. Wydaje mu się, może dziecku, mamu się wydaje, że tata to jest taki, wiecie, no, ostoja wszystkiego. Ale ten tata wie, że co on może? Na ręce wziąć, przytulić. A tam siadamy przy tronie kogoś, kto jest absolutnie Bogiem, Stwórcą Wszechrzeczy. Panem Wszechrzeczy. Który włada i panuje. Ja powiedziałem, teraz nie, ale teraz powiem, już wcześniej kiedyś wspominałem o tej osobie, że utrzymuję kontakt z taką siostrą, która kiedyś była w seminarium, krakowskim seminarium. Później dowiedziałem się, że bardzo poważnie zachorowała i przez wiele lat zmaga się, walczy z chorobą. To jest trudny okres, już mija któryś rok. Przez to, że mam z nią kontakt, rozmawiam, to żeby tylko choroba. Ale jeszcze bardzo poważne problemy z synem. Nie wie, czy jak wyjdzie, czy wróci. I tak, kiedy z nią rozmawiam, to jest młoda osoba w wierze, kilka lat w wierze. To mówię jej tak, wiesz co, nie wiem, co ci mam powiedzieć. Nie wiem, dlaczego przechodzisz takie trudne chwile w życiu. Ale Twój Pan Cię nie opuścił. A Twój Pan jest z Tobą. A Twój Pan jest Bogiem i Twój Pan jest na tronie. Bracia, siostry, i to jest coś, co jest absolutnie niezbędne, żebyśmy mogli podążać za Nim. Bo jeśli nie, jeżeli nasz Bóg, Twój Bóg nie będzie na tronie, to będziesz miał rozdygotane ręce. Będziesz miał całe rozdygotane wnętrze. Będziesz kompletnie zestresowanym człowiekiem. Bo do tego nas prowadzi życie w tym świecie. Wiemy o ludziach, którzy będą w panice oczekiwać rzeczy, które przyjdą. A co będzie robił w tym czasie Kościół? Jak my się będziemy zachować w tym czasie? Dalej, wróćmy do Izajasza. Izajasz ma tą niezwykłą wizję. Bóg mu się ukazał jako Pan, który siedzi na tronie, który włada, który króluje. I wiecie, tu jest taka reakcja Izajasza: zginąłem. On mówi, biada mi, zginąłem. I ja zadałem sobie pytanie, skąd ta reakcja Izajasza? Izajasz widzi Boga panującego, który jest absolutnie Panem całej historii i wszystkiego, i stworzenia, i cokolwiek istnieje. I mówi, zginąłem. Jestem człowiek nieczysty, gwarki. I dalej mówi, moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Ta jego reakcja wynika z drugiej księgi Mojżeszowej, 33 rozdział, werset 20, kiedy Mojżesz miał ogromne pragnienie zobaczyć chwałę Bożą. Pomyślałem sobie, to był człowiek zdeterminowany. Bóg mówi, że nie, a mówi, nie, ja i tak chcę. Nie wiem, czy znajdujecie takich ludzi w Biblii, których Bóg mówi nie, a oni po prostu nie słyszą, tylko prom do przodu. Tak? I właśnie Mojżesz tak strasznie z determinacją domagał się, żeby zobaczyć Bożą chwałę, Bożą obecność, Boże oblicze. I w końcu Bóg mu powiedział tak, na to powiedział do niego Bóg, to jest 2 Mojżeszowa 33:20, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Ciekawe, czy to przekonało Mojżesza. W końcu Bóg powiedział mu tak, wiesz co, przejdę koło ciebie, tylko cię zasłonię. Zobaczysz moją chwałę, żebyś tylko mojego oblicza nie zobaczył. I takich ludzi zdeterminowanych, wiecie, Bóg honoruje. Nie tylko takich, wiecie, poukładanych, którzy tak, no też honoruje takich, którzy są zdeterminowani w czymś. I tu właśnie myślę, że Izajasz znał dobrze ten fragment, że człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Kiedy Izajasz zobaczył ten obraz Boga siedzącego na tronie, jego reakcja jest: zginąłem, moje oczy widziały króla, Pana zastępów, nie przeżyję tego. On też ma świadomość tego, jakim jest nieczystym człowiekiem w tej rzeczywistości. Ale pytanie jest takie, czy Bóg się po to ukazał Izajaszowi, żeby go zniszczyć? Czy chcielibyście mieć taką śmierć, że Bóg wam się ukazuje na tronie i koniec? Czy Bóg daje nam objawienie siebie po to, żeby nas zaraz zabrać z tej ziemi? Po co Bóg dał objawienie siebie Izajaszowi? Przecież chyba to ma jakiś cel, coś głębszego jest za tym. To nie chodziło tylko o takie chwilowe, wiecie, przeżycie. Bóg miał głęboki cel w tym, że odsłania przed Izajaszem samego siebie. Czytamy, że kiedy Bóg pokazał się Izajaszowi, kiedy on zobaczył tą wielką chwałę, zobaczył, że Bóg jest na tronie, to widzimy, że to objawienie na zawsze zmieniło tego człowieka. Na zawsze zmieniło Izajasza. On tutaj reaguje, że jest człowiekiem nieczystych warg, ale to objawienie miało na celu to, co się stało w wersecie 6. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Taki był cel. Celem objawienia było to, żeby Izajasz zobaczył, że Bóg jest na tronie i żeby jego życie raz na zawsze zostało zmienione, oczyszczone. I po to nam się Bóg objawia. Nie po to, żebyśmy mogli powiedzieć, że miałem wizję. Bóg się nam objawia po to, żeby zmienić nasze życie. Czym było Twoje nawrócenie? Czym było Twoje nawrócenie? Czy nasze nawrócenie nie było w jakimś sensie, no może nawet w wielkim sensie, objawieniem się Boga w naszym życiu? Może nie nasze oczy to widziały, ale czy nasze wnętrze nie poznało Zbawiciela i Pana? Czy nie możesz powiedzieć, znam Go, zaprzyjaźniłem się z Nim, doświadczyłem Go? Po co Ci się Bóg objawił? Żeby Cię na zawsze zmienić. Żebyś już na zawsze nie był tą samą osobą. Żebyś mógł mieć relację z Nim, społeczność z Nim. Żebyś mógł do Niego mówić i żeby On mógł do Ciebie mówić. Bóg objawił się Izajaszowi w tym celu, aby życie Izajasza zostało zmienione. Ja sobie myślę, to było chyba najwspanialsze nabożeństwo dla Izajasza. To było takie specyficzne nabożeństwo. To było nabożeństwo, na którym objawił mu się Bóg. I kiedy ja patrzę na nabożeństwo i myślę o nabożeństwie, o różnych elementach nabożeństwa i one wszystkie są potrzebne w jakimś zakresie, to chcę powiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest, żeby nam się Bóg objawił. To jest najważniejsze. W jakimś momencie, na jakimś etapie przebiegu tego, co się tu dzieje. Różne rzeczy się dzieją. Śpiewamy pieśni, modlimy się, ktoś coś mówi, ja głoszę kazanie, czytam z Pisma Świętego. Najważniejszą rzeczą jest, żeby nam się coś odsłoniło o Bogu. To jest najważniejsze. Jak nam się coś o Bogu odsłoni, to już nie jesteśmy tacy sami. Nigdy już nie jesteśmy tacy sami. To, co jest największą siłą zmiany, to nie nasza wola. Dobrze to wiemy. Mam takiego kolegę, którego odwiedziłem zaraz po Nowym Roku i on mi powiedział, słuchaj, wiesz co, zadzwonił do mnie 1 stycznia mój przyjaciel i złożył mi życzenia noworoczne. I powiedział, no pierwszy raz mi ktoś złożył takie życzenia noworoczne. No ja więc się zamieniam, słucham go i mówi, ten mój przyjaciel życzył mi ten sposób. Oby twoje kłopoty w roku 2000 trwały tyle, co postanowienia noworoczne. Siła woli naszej. Siła naszej woli. To, co tak nas naprawdę zmienia, to jest Bóg objawiający się w naszym życiu. I to jest coś, co jest najważniejszym procesem. Kiedy my przychodzimy, kiedy się zgromadzamy, kiedy czytamy Słowo, kiedy się modlimy, to jest trwałe, to jest ważne, to jest wielkie. Pamiętam inne chwile w moim życiu, które wywarły wpływ na mnie. To są takie chwile, kiedy doświadczyłem Boga, Bożej obecności. Kiedy byłem w takim zgromadzeniu, gdzie czułem, że Duch Święty się przechadza. Gdzie moja dusza drży, bo tam Duch Święty w niej coś robi. Kiedy nikt nikogo nie zmuszał, ludzie padali na kolana. Kiedy nikt nikomu nic nie mówił, a ludzie leżeli, płakali twarzą do ziemi. Bo Bóg się przechadza. I nie było to wyreżyserowane, ale naturalne, autentyczne dotknięcie Boże. I jeszcze jedna rzecz, jeśli macie cierpliwość mnie do końca wysłuchać. Najpierw kiedy Bóg objawił się Izajaszowi, kiedy to objawienie go zmieniło na zawsze, stał się innym człowiekiem, później pada to pytanie, kogo pośle, kto tam pójdzie. No jak Izajasz odpowiada? Oto jestem, poślij mnie. Skąd się bierze w nas chęć? Powiedzcie, skąd się bierze w nas chęć? Dlatego, że stoi za nami jakiś ktoś z, nie wiem, z bacikiem i nas tak po nóżkach i dziś na nabożeństwo trzeba iść? Skąd się w nas bierze chęć? Ja, wiecie, jestem poruszony, bo Izajasz wie, że zadanie, które dostanie, nie będzie łatwe. Zresztą dalej czytamy, możemy sobie poczytać, jakie zadanie dostał Izajasz. Już nie będę do tego nawiązywał. W domu sobie przeczytajcie, jakie zadanie zlecił mu Bóg. Ale reakcja Izajasza jest natychmiastowa. Jeżeli Bóg się pyta, kogo pośle, kto tam pójdzie, to nie kombinuje, to mówi, jestem pośle mnie. Dlaczego? Bo wcześniej właśnie miały miejsce te rzeczy, które powiedziałem. Bo wcześniej miał objawienie Boga siedzącego na tronie. I drugim etapem było to, że to zmieniło diametralnie jego życie, jego percepcję, jego widzenie, jego ocenę. Jak doświadczył tego, to czymś naturalnym staje się to, że człowiek chce powiedzieć, tak Boże, to jestem, pośli mnie. To jest naturalne. Znacie taki fragment z listu do Filipian 2,13, który sprawia nam zawsze kłopoty, nie wiemy jak ugryźć ten fragment, jak sobie z nim poradzić. Filipian 2,13, albowiem to Bóg według upodobania sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Że to Bóg według upodobania w nas sprawia i chcenie, i wykonanie. No to odnieśmy to do Izajasza. Widzimy, w jaki sposób Bóg u Izajasza sprawił chcenie i wykonanie. Jak sprawił to chcenie i wykonanie? Że Izajaszowi chciało się chcieć. To chcenie i wykonanie Bóg sprawia w nas właśnie w taki sposób, że my jesteśmy po prostu z Nim, żyjemy z Nim. Mamy relacje z Nim, mamy bliskość z Nim i wtedy nam się chce chcieć. Nie ma innego sposobu. Reszta to są wszystko środki przymusu bezpośredniego. No i te środki przymusu, dokąd one mogą człowieka zaprowadzić? Dzisiaj, wiecie, było trochę o rodzinie, brat Jacek, o dzieciach, o wnukach. Jaki jest jeden z większych stresów rodziców? Wierzących rodziców. Jeden z większych stresów rodziców wierzących to jest to, żeby jego dziecko naprawdę zechciało iść tą drogą, którą idą rodzice. Bożą drogą, mówimy tutaj o Bożej drodze. No i na początku, wiecie, póki dziecko jest małe, a to przeżywałem, no to ono nie ma za bardzo wyboru. No, pakujemy się za rączki i jedziemy. Albo najpierw na sidełku, później za rączkę. Nie ma żadnego wyboru. Ale w pewnym momencie, na etapie jego życia, ono odkrywa, że ono może wybierać. Że może decydować, że może podejmować decyzje. No wiecie, dopóki jest przewaga siły, ja jako rodzic jestem silniejszy, no to ono się jeszcze mi co poddaje. No ale później te siły zaczynają się równoważyć, pojawiają się argumenty po drugiej stronie. No i teraz dziecko może powiedzieć tak, że ale ja dzisiaj nie idę. I co ty jako rodzic możesz zrobić? Możesz mieć stres. To na pewno. Stres możesz mieć. A pomyśl sobie, że później dziecko zamieszkuje samo, ma 22 lata, 23, już nie mieszka z tobą. Przychodzisz w niedzielę, tata z mamą przychodzą w niedzielę i rozglądają się, czy dzisiaj będzie córka, czy nie będzie. Czy dzisiaj syn przyjdzie, czy nie przyjdzie. I mają stres. Kiedyś Bóg tak mocno włożył w moje serce pewną myśl, pewien obraz. Bóg dał mi do zrozumienia, że na noszach mojej córki nie wniosę do Królestwa Bożego. Gdyby były takie nosze, gdyby ktoś takie nosze wymyślił, to zrobiłby dobry interes. Bo wszyscy wierzący ludzie by sobie takie nosze kupili. Ja bym miał takie nosze w domu. Jakby były takie nosze, na których można wnieść dziecko swoje do Królestwa Bożego. To ja bym z przodu, bo z przodu trochę gorzej się idzie. Tak, moja żona z tyłu miałaby na oku dziecko, które jest. I tak na noszach byśmy codziennie nosili albo co niedzielę przed pokojem bym stawał z noszami. Mówię, Dominika, wskakuj na nosze. Jedziemy do królestwa, idziemy na nabożeństwo. Ale takich noszy nie ma. Takich noszy nikt nie wymyślił. Więc oczywiście powiem wam tak, że przykład w domu jest ważny. No ale ja jestem prawie 52 niedziele w roku na nabożeństwach. W tygodniu jestem kilka razy na nabożeństwach. Jeszcze jestem na wielu spotkaniach chrześcijańskich, o których nie wiecie. Więc już po prostu no, ilość nabożeństw, na których ja jestem, no to nie wiem, czy ktoś z was jest na takiej ilości, jak ja jestem. Ważne jest kształtowanie pewnych nawyków. Ważne, bo Biblia o tym mówi. Ważne. Trzeba te nawyki kształtować. Ważna jest zachęta. Oczywiście, że jest ważna. Ale nic nie zastąpi. Nic nie zastąpi objawienia Boga w sercu człowieka. Nic. Albo to objawienie Boga ktoś będzie miał w sercu, albo go nie będzie miał. I my, rodzice, przeżywamy stres. Jak już to nasze dziecko w końcu jest samodzielne i przyjdzie na nabożeństwo, to jeszcze tak chcielibyśmy, żeby to było takie udane nabożeństwo. Żeby coś tak dla siebie usłyszało. Może byśmy nawet tak szepnęli pastorowi do ucha, żeby miał dzisiaj takie zachęcające i budujące kazanie. Ale pastor jakoś tak nie słucha tego, bo on ma dzień dzień uszy skierowane trochę. Więc bracia i siostry, powiedziałem, nic nie zastąpi objawienia Boga. I my, to jest tak naprawdę troska nasza. Więc Izajasz w trudnych czasach usłyszał Boga, zobaczył Boga siedzącego na tronie. To objawienie na zawsze zmieniło jego życie. Na zawsze. A owocem tego objawienia było to, że on był gotowy powiedzieć: Boże, oto jestem, poślij mnie. To inaczej nie działa. Oby Bóg więcej i więcej dawał nam z siebie i żeby to w nas pracowało. Zapraszam was do modlitwy. Chcielibyśmy się modlić.